Wiadomości Vox FM, zapraszam, Justyna Majewska. Brak kontroli i oznakowań na probówkach najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu przy zapłodnieniu in vitro w laboratorium w podszczecińskich Policach. To wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. O szczegółach ze Szczecina nasz reporter Mateusz Iżakowski.
Według profesora Jacka Różańskiego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Szczecinie, do pomyłki doszło przez brak odpowiedniego opisania próbówki oraz brak dalszej kontroli.
Lekarze pobierają w gabinecie zabiegowym na czwartym piętrze komórki jajowe, umieszczają je w nieoznakowanych probówkach. Te probówki wraz z dokumentacją zabiera laborant i po schodach niestety znosi na dół do laboratorium. Bez kontroli, co się dzieje po drodze, bez dalszej kontroli, co jest istotne dla mnie w laboratorium.
Mimo przeprowadzonego śledztwa profesor nie chciał ujawnić, kto bezpośrednio jest winny całego zdarzenia. Tego dowiemy się najwcześniej, kiedy sprawa trafi do sądu lekarskiego.
A osobom odpowiedzialnym za błąd grozi utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi również prokuratura, która nie sformułowała jeszcze formalnego zarzutu. Przypomnę, do ujawnienia błędu doszło podczas badań DNA. Jak się okazało, kobieta urodziła nie swoje dziecko. Wszczepiono jej komórkę innej kobiety. Dziewczynka ma liczne wady wrodzone. Czekamy na przeprosiny, tak o wypowiedzi szefa FBI mówił w Luksemburgu szef polskiej dyplomacji. Sam James Comey od środy, czyli od dnia feralnej wypowiedzi, milczy. Chodzi o jego wystąpienie w Muzeum Holokaustu, w którym nazwał Polaków wspólnikami nazistów. To już decyzja Waszyngtonu, czy przeprosi sam autor wypowiedzi, czy administracja, dodaje Grzegorz Schetyna.
W takiej sytuacji trzeba reagować najszybciej jak można, bo sprawa jest bulwersująca i chodzi o to, żeby tę sprawę zamknąć jak najszybciej.
A w związku z tą wypowiedzią ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce został wezwany do MSZ-u, otrzymał notę z protestem oraz wezwanie do przeprosin. Podejrzane uprowadzenie 10-letniej Mai zostanie przekazane polskim śledczym. Decyzję podjął sąd w niemieckim Rostocku. Adrian M. przebywa teraz w jednym z niemieckich zakładów karnych, bo na terenie tego kraju został zatrzymany. Agata Sulińska.
Europejski nakaz aresztowania wobec Adriana M. wydał 3 dni temu sąd okręgowy w Szczecinie. Mężczyzna jest podejrzany o uprowadzenie dziewczynki i spowodowanie obrażeń ciała. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie przekazane polskim śledczym, ale na pewno nastąpi to wkrótce. Adrian M. był już notowany za uprowadzenie 9-letniego dziecka w Wielkiej Brytanii. Tam też odbywał wyrok. Przypomnijmy, 10-letnią Maję z Wołczkowa porwał w zeszły wtorek, kiedy wracała ze szkoły do domu. Dzień później udało się ją odnaleźć w Niemczech, a wszystko dzięki błyskawicznej interwencji policji i systemowi Child Alert.
W czwartek nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej poświęcony nielegalnym imigrantom to jest reakcja na kolejną katastrofę, do której doszło na Morzu Śródziemnym. W nocy z soboty na niedzielę w katastrofie kutra rybackiego, który wypłynął z Libii do Włoch, mogło zginąć prawie 1000 imigrantów usiłujących przedostać się do Unii. Sytuacja jest dramatyczna, nie może dłużej trwać. Nie możemy zaakceptować tego, że setki ludzi giną usiłując przedostać się przez morze do Europy, mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w nagraniu wideo opublikowanym w internecie. W Luksemburgu na temat sytuacji na Morzu Śródziemnym dyskutowali ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych państw Unii. Szacuje się, że od początku tego roku podczas przepraw w Cieśninie Sycylijskiej zginęło nawet 1600 uciekinierów. W tym czasie na włoskie wybrzeża dotarło ponad 26 tysięcy imigrantów. Przedziały rodzinne w Pendolino nie dla rodzin. Kasjerka odmówiła rezerwacji miejsc na trasie Warszawa-Gdańsk małżeństwu z dzieckiem, tłumacząc, że w takich przedziałach może siedzieć tylko jeden rodzic. Sprawą zajął się Paweł Pawłowski. Pawle, powiedz, czemu przedziały dla rodzin są rodzinne tylko z nazwy?
Jak powiedział mi ojciec dziecka, który chciał razem z pociechą i małżonką podróżować pociągiem, PKP po prostu takiej podróży nie przewiduje.
Co w sytuacji, kiedy dziecko ma dwoje rodziców i wszyscy chcą być w tym przedziale, okazało się, że jest to niemożliwe.
Beata Czemerajda z PKP Intercity twierdzi jednak, że to błąd kasjera.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w takim przedziale wydawać bilety nie tylko dla opiekuna, ale na przykład drugiej osoby.
Zdaniem rodziców matematyka jest prosta. W czteroosobowym przedziale bardziej kalkuluje się umieścić dwie matki i dwoje dzieci zamiast trzy osoby rodziny, bo wtedy jedno miejsce pozostawałoby puste. Pytanie jest, kim matka ma wtedy zostawić dziecko, kiedy musi wyjść do toalety i co w przypadku kontroli, jeśli bilet rodzinny znajduje się na jednym blankiecie, a rodzina siedzi oddzielnie.
A w wiadomościach alarmujące dane policji. Nie ma dnia, by w stolicy ktoś nie zaginął. Dotyczy to w szczególności młodych ludzi. W ubiegłym roku policjanci dostawali średnio 2 zgłoszenia dziennie o zaginięciu osoby w wieku od 14 do 25 lat. Paweł Karpiński.
Przyczyny zaginięcia młodych osób są bardzo różne, mówi Sylwia Kaczan z Fundacji TAKAM. Najczęściej to młodzieńczy bunt.
To są osoby, które celowo zrywają kontakt z rodziną. Część są to osoby, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne. Jest też grupa osób z depresją.
W przypadku zaginięcia nie trzeba czekać 48 godzin, podkreśla Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej.
Natychmiast informujmy policjantów. W takiej sytuacji bardzo cenny jest czas, bardzo cenne są minuty, abyśmy my mogli rozpocząć poszukiwania.
Policja i Fundacja Itaka zgodnie zaprzeczają plotkom o mafii, która porywa młodych ludzi dla narządów. W stolicy nie odnotowano takich przypadków.
Uczyli się 3 lata, no teraz czas na sprawdzenie i podsumowanie ich wiedzy. W całej Polsce rusza egzamin gimnazjalny. Na pierwszy ogień pójdzie historia, WOS i język polski. Stres już można odczuć, mówią gimnazjaliści z Nowego Sącza.
Ja się najbardziej obawiam języka polskiego, ponieważ nigdy nie byłem ochłem, no i testów przyrodniczych.
Najbardziej stresuję się historią, a innymi przedmiotami, na przykład z tej części przyrodniczą, to tak już trochę mniej.
To ważny test?
Tak, bardzo. To się wszystko liczy, żeby dostać się do jak najlepszej szkoły.
Według mnie ten egzamin jest ważny dla nas, bo od tego zależy nasze części przyszłość. Stres jest zawsze praktycznie, no, ale staram się o tym nie myśleć. Najbardziej się obawiam matematyki, bo mam nadzieję, że dobrze pójdzie, a z historią przychodzi dobrze, tak samo jak z angielskim.
A egzaminy gimnazjalne potrwają 3 dni. Za niezaszczepienie dziecka grozi kara. Przypomina o tym sanepid w Europejskim Tygodniu Szczepień. Pomimo takich ostrzeżeń rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jako główny powód podają groźne powikłania, takie jak uszkodzenia mózgu i autyzm. O szczegółach Agnieszka Jas.
W ubiegłym roku w Polsce było ponad 12 tysięcy niezaszczepionych dzieci. To o 5 tysięcy więcej niż w 2013. Doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, przekonuje, że rodzice nie powinni bać się szczepień, ponieważ są one całkowicie bezpieczne.
Długi jest cykl prowadzonych badań. Każda seria jest sprawdzana.
Natomiast Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego przypomina, że rodzice, którzy pomimo upomnień nie szczepią dzieci, mogą zostać ukarani grzywną.
Rodzic otrzymuje upomnienie z wezwaniem do zaszczepienia dziecka z terminem 7 dni. I kara jest nakładana, jeśli minie ten termin. Może być do 10 tysięcy złotych.
W ubiegłym roku sanepid nałożył kary na około 100 rodziców, którzy nie zaszczepili dziecka.
Ból głowy, pustynia w gardle i przede wszystkim ogromny wstyd. To czują klienci Izby Wytrzeźwień, gdy po suto zakrapianej imprezie budzą się następnego ranka, a na przykład na Sokolniczej we Wrocławiu. Pracownicy wrocławskiej izby przeprowadzają warsztaty dla uczniów i studentów, by młodzi ludzie mogli na własnej skórze przekonać się, jak to jest być klientem izby. W czasie ponad godzinnych warsztatów młodzież może poddać się badaniu alkomatem i zobaczyć salę wytrzeźwień, mówi dyrektor placówki Stanisław Grzegorski.
Pokazanie sal, gdzie musi być zastosowany przymus bezpośredni, czyli tak zwane pasy, czy luźne takie warsztaty z wykorzystaniem alkogogli, czyli okulary, które robią wrażenie 1,9 promila alkoholu i próby chwycenia piłeczki małej treningowej.
Jesteś w alkogoglach, jakie to uczucia. Idziesz wąską ścieżką przez jedną wielką dolinę.
Widać podwójnie, no jest problem z określeniem lewa, prawa.
Nie miałam pojęcia, gdzie jest ta piłka.
Jak sobie pomyślisz, o kurczę, faktycznie, ja nie wiem, jak ja się poruszam po alkoholu.
Co zrobiło największe wrażenie?
Zapach wstrząsający, taki sfermentowany alkohol.
Wyobrażenie takiego człowieka zapiętego w pasy.
Nie ma sedesów, tylko są dziury w podłodze.
Dość mocne wrażenie.
A razem ze studentami AWF-u w warsztatach uczestniczyła nasza reporterka Magda Kaźmierczak. Władze Warszawy chcą pomóc w budowie Muzeum Historii Ursusa. Placówka ma powstać na terenie dawnej fabryki traktorów. Deweloper buduje tam bloki mieszkalne, ale zapowiada, że znajdzie miejsce na ekspozycję zabytkowych ciągników. Te na razie są w rękach Polskiego Holdingu Obronnego. Paweł Mytlewski.
Chodzi o prawie 400 eksponatów, wśród których są prawdziwe perełki polskiej myśli technicznej, mówi Jaśmina Wójcik z inicjatywy mieszkańców, którzy walczyli o budowę muzeum.
Prototypy ciągników to jest najstarszy Ursus, to jest zabytkowy model motocykla Sokół.
Wszystkie eksponaty są teraz zamknięte na klucz w jednym z magazynów na Ursusie. Właścicielem zbiorów jest Polski Holding Obronny. Władze miasta chcą odkupić sprzęt, aby nie dopuścić do jego wywiezienia z Warszawy, mówi Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent stolicy.
Uznaliśmy, że jest to bardzo istotny element dziedzictwa Warszawy.
Miasto rozmawia również z deweloperami, którzy na terenie byłej fabryki budują nowe osiedle. Według wstępnych deklaracji wśród bloków znajdzie się miejsce na mini muzeum.
Nie w zamknięciu, a na otwartej scenie przed Poznaniakami prezentowały się teatry więzienne z całego kraju. W stolicy Wielkopolski zakończył się właśnie drugi ogólnopolski konkurs teatrów więziennych organizowany przez Poznański Areszt Śledczy. Przez 5 dni na deskach Teatru Polskiego czy Nowego wystąpiło w sumie 11 grup.
Wystawiliśmy spektakl Małego Księcia.
Żeby było śmiesznie i wesoło, z humorem. Niektórzy właśnie odbierają to, że po prostu co oni wariują, czy oni na głowę nie dostali, co oni przedstawienie jakieś mają jakieś występy, jakieś teatrzyki albo cokolwiek, nie? Tak ludzie sobie mówią, nie sobie mówią, ale my robimy swoje i my chcemy robić lepiej.
Zdarzają się różne jakieś tam historie z życia, ale każdemu trzeba dać szansę.
przygotowuje nas to, można powiedzieć, też już na wolność.
Będąc tutaj w areszcie, no jestem oddalony od tej miłości, której ciągle brakuje.
Przegląd, dodam, wygrał teatr z zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu ze spektaklem Otwórz drzwi snom.